Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa. www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 14 kwietnia 2026 roku, minęła godzina 19.30. Jak praktycznie co wieczór od początku agresji Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran w tym roku, witam Państwa na żywo i komentuję bieżące wydarzenia, oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu bliskowschodniego i skutków dla naszego bezpieczeństwa. To jest program na żywo z udziałem widzów, a zatem serdecznie Państwa zapraszam, zachęcam do komentowania i zadawania pytań na czacie. Proszę wersalikami napisać słowo pytanie, następnie treść właściwą. Po pierwszej części, w której przeanalizuję, omówię bieżące wydarzenia, przejdę do odpowiedzi na Państwa pytania, tak zresztą jak zawsze na wieczorach geopolitycznych i w podcastach geopolitycznych na żywo. Jeżeli chodzi o pierwszą część, to dziś są główne tematy. Tymi głównymi tematami to jest zawieszenie przez Włochy współpracy wojskowej z Izraelem. Bardzo mocna decyzja. Decyzja rządu Giorgi Meloni. Scysja taka werbalna między prezydentem Donaldem Trumpem a włoską panią premier. No i drugi bardzo istotny temat to jest już oficjalne wsparcie Chin, Hiszpanii przeciwko Stanom Zjednoczonym. Są ogromne napięcia między rządem Pedro Sancheza a administracją prezydenta Donalda Trumpa. Głos zabrał sam prezydent Xi Jinping, który po prostu poparł Hiszpanię przeciwko Stanom Zjednoczonym. No i w tym wszystkim warto także zauważyć, że mamy nieskuteczne zarządzenie Donalda Trumpa, nieskuteczna amerykańska blokada ciśniny Ormus. Po raz kolejny Donald Trump pokazuje, że jego słowa, jego groźby, no tak naprawdę nie mają mocy sprawczej. Pamiętacie Państwo zresztą latem 2025 roku, kiedy dla Państwa komentowałem te nowe taryfy celne, które Donald Trump ogłaszał w ogrodach Białego Domu, takie wielkie plansze, które prezentował. To się okazało wszystko taką wydmuszką. Stąd narodził się także ten akronim TACO, Trump Always Chickens Out, czyli Trump zawsze tchórzy, obrazujące sposób postępowania amerykańskiego prezydenta, który często eskaluje aż do takiego, można powiedzieć, prawie że przekroczenia cienkiej czerwonej linii, po czym się wycofuje. To w naturalny sposób podważa autorytet amerykańskiego prezydenta i oczywiście Stanów Zjednoczonych. Natomiast dziś, 14 kwietnia 2026 roku, chiński tankowiec objęty sankcjami Stanów Zjednoczonych przepłynął przez cieśninę Ormus mimo blokady nałożonej przez Stany Zjednoczone. Te informacje zostały podane przez agencję Reutera, zostało to potwierdzone przez media chińskie. To jest pierwszy statek, który oczywiście na podstawie współpracy z Iranem został przepuszczony przez ten morski szlak handlowy. Jak wynika z danych dotyczących tej żeglugi, był to chiński tankowiec Rich Stari. No i mamy sytuację, w której chińska firma, właściciel tankowca, objęta zresztą sankcjami Stanów Zjednoczonych, deklaruje oficjalnie współpracę handlową z Teheranem, ten właściciel tankowca, i w tej sytuacji widać, że mamy do czynienia z pustymi groźbami Stanów Zjednoczonych. Generalnie, jeżeli chodzi o te groźby, one miały wejść w życie wczoraj, 13 kwietnia o godzinie 16.00 czasu polskiego. Dowództwo centralne, CENTCOM, dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych wystosowało takie specjalne ostrzeżenia dla załóg statków, które zapowiadało, że będą przechwytywane jednostki wypływające z i do portów w Iranie na całym wybrzeżu tego kraju. No i cóż z tego, że blokada rozpoczęła się 13 kwietnia o 16 czasu polskiego? Jak widzimy, że odpowiedź chińska była praktycznie natychmiastowa. Było oświadczenie Chińskiej Republiki Ludowej, że wszystkie kontrakty handlowe i całe partnerstwo strategiczne z Iranem obowiązuje i będzie realizowane. Będzie realizowane i widzimy, że to się dzieje. Na razie Stanom Zjednoczonym brakuje odwagi, aby zatrzymać jakikolwiek chiński statek. Ale to nie wszystko, szanowni państwo. Państwa członkowskie NATO oświadczyły wczoraj, 13 kwietnia, że nie zamierzają, podkreślam, nie zamierzają angażować się w plan prezydenta Trumpa dotyczący blokady irańskich portów. No i tutaj mamy bardzo ostrą odpowiedź. Zresztą sam Donald Trump bardzo na to liczył, że kraje NATO pomogą mu. Mówił o tym, zapowiadał, że amerykańskie siły zbrojne będą eliminować irańskie jednostki, jak to określił, które będą się zbliżać do blokady. Natomiast no, tak naprawdę nie ma tutaj żadnego wsparcia ze strony NATO. Sojusznicy z Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym Wielka Brytania i Francja, odmawiają udziału w blokadzie. Okazało się, że ta próba nawet zmontowania jakiejś koalicji, która wsparłaby Stany Zjednoczone, mówię o tej koalicji 30 państw i Kirze Starmerze, premierze Wielkiej Brytanii, który miał to wszystko organizować, to wszystko spaliło na panewce, przynajmniej na razie. Krótko mówiąc, wczoraj, 13 kwietnia, Keir Starmer poinformował, że Londyn nie będzie popierał operacji mimo tej znaczącej presji ze strony Stanów Zjednoczonych. Mówi się o tym, że państwa europejskie obecnie pracują nad inicjatywą mającą na celu przywrócenie swobody żeglugi w regionie, natomiast trudno sobie wyobrazić, jak miałoby być to egzekwowane, w jaki sposób miałoby być to wdrażane. Widać, że brakuje tej jedności, brakuje tej sprawczości, także jeżeli chodzi o państwa europejskie. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte miał apelować do sojuszników, do państw członkowskich o konkrety. Po prostu o konkretne zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa w Cieśninie Ormus. No ale prawda jest taka, że jeżeli ta ewentualna misja miałaby być powołana, misja natowska, no to musiałaby uzyskać poparcie wszystkich 32 członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. 32, łącznie z tymi dwoma ostatnimi, które przystąpiły, czyli Szwecją i Finlandią. Pytanie, jakie mają zdolności poszczególne właśnie kraje członkowskie poza Stanami Zjednoczonymi, z Francją i Wielką Brytanią, jeżeli chodzi o ewentualną projekcję siły. No i tutaj widzimy, że francuska dyplomacja już zapowiada organizację konferencji z udziałem Wielkiej Brytanii i innych zainteresowanych państw, jak to określono, w celu zorganizowania wielonarodowej operacji morskiej. No, prezydent Emmanuel Macron podkreślił, że to miałoby mieć charakter wyłącznie obronny, defensywny i miałoby to zostać wdrożone tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa. No, to są tego typu ogólniki, które słyszeliśmy już wielokrotnie w ciągu ostatnich dekad ze strony przywódców europejskich. To widać ten brak sprawczości. Natomiast turecki minister spraw zagranicznych Hakan Fidan podkreślił, że ponowne otwarcie Cieśniny Ormus musi nastąpić na drodze dyplomatycznej, bez żadnego uciekania się do siły, do blokady, do zajmowania jednostek, czy też do ich atakowania przy użyciu dronów czy rakiet. Zaznaczył zresztą minister Hakan Fidan, że wszelkiego typu próby utworzenia międzynarodowych sił nadzorujących szlak morskich i tak dzisiaj są bardzo, ale to bardzo skomplikowane. No, mamy sytuację niewątpliwie bardzo trudną przed szczytem NATO w Ankarze, który odbędzie się w lipcu 2026 roku. W tym roku w Turcji szczyt NATO, bardzo gorący szczyt, na którym można spodziewać się naprawdę sporych, że tak powiem, dyskusji w obrębie tych rozbieżności, które się już pojawiły, NATO zaczęło pękać w szwach po tym nazwaniu przez Donalda Trumpa sojuszu mianem papierowego tygrysa, ale wcześniej przede wszystkim kwestia Grenlandii, liczne spory między starym kontynentem a Stanami Zjednoczonymi, bardzo napięte relacje między Hiszpanią a Waszyngtonem. No i tutaj myślę, że ten szczyt lipcowy będzie bardzo, bardzo gorący. Będę oczywiście dla Państwa go omawiał i analizował. Natomiast wczoraj doszło do bardzo ciekawej rozmowy telefonicznej między Emmanuelem Macronem a prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem. I tutaj Pezeszkian wezwał Europę do odegrania, jak to określił, cytuję, konstruktywnej roli w negocjacjach, czyli krótko mówiąc wejścia w buty mediatora, a nie tego, który dolewa oliwy do ognia. No i pojawił się też wpis na Telegramie prezydenta Iranu, w którym podkreślił, że będą kontynuowane negocjacje wyłącznie w ramach prawa międzynarodowego, a zatem to wyklucza jakąkolwiek możliwość rozmów, jeżeli Izrael będzie dokonywał zbrodni w Libanie. Jeżeli będzie kontynuował swoją ofensywę w Libanie, no to w naturalny sposób nie będzie kontynuacji tych rozmów. No i tutaj chciałem Państwu omówić ten konflikt najpierw Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych i rolę Chin. Xi Jinping i Pedro Sanchez opowiedzieli się dzisiaj, 14 kwietnia 2026 roku, na spotkaniu w Pekinie za zacieśnianiem dwustronnych relacji i, uwaga, za reformą ładu światowego. Reformą ładu światowego. Takie słowa padły dziś 14 kwietnia w Pekinie. Oficjalna wizyta premiera Hiszpanii, wizyta, która nastąpiła bardzo szybko, została bardzo szybko zorganizowana, zaledwie 36 godzin po ostrych słowach prezydenta Donalda Trumpa wobec Hiszpanii. Donald Trump powiedział, to jest cytat: nie stanęli po mojej stronie w kwestii Iranu, zerwiemy relacje handlowe. Koniec cytatu. 36 godzin później w Pekinie prezydent Xi Jinping wychodzi na scenę i mówi, cytuję: Hiszpania jest po słusznej stronie historii. Jako Chiny jesteśmy po ich stronie. Jesteśmy za pokojem, nie za prawem silniejszego, lecz za siłą prawa. Koniec cytatu. No, krótko mówiąc, ten obrazek z Hiszpanii z dziś przechodzi do historii. Ta eskalacja napięcia od początku tegorocznej wojny przeciwko Iranowi, tej nielegalnej i nie sprowokowanej niczym agresji izraelsko-amerykańskiej na Iran, widzimy, że następuje naprawdę potężne pogorszenie relacji między Madrytem a Waszyngtonem i to, co dzisiaj powiedział Pedro Sanchez w Pekinie o tym, że potrzebny jest system, jest potrzebny wielostronny system, aby lepiej odzwierciedlać wielobiegunową rzeczywistość dzisiejszego świata. Koniec cytatu. Dodatkowo jeszcze premier Hiszpanii powiedział, że, cytuję, głęboko wierzy, iż w interesie Hiszpanii i Europy leży zacieśnianie więzi z Chinami. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, w ostatnich latach nie było tak zdecydowanych, nie było tak, powiedziałbym, bardzo mocnych słów za zacieśnieniem relacji z Chinami przeciwko Stanom Zjednoczonym, w kontrze do Stanów Zjednoczonych. No to jest bardzo znaczące. To pokazuje świt geopolityki wielobiegunowej. To oświadczenie Xi Jinpinga o sprzeciwie wobec cofaniu się świata do prawa dżungli, bo takie słowa padły, i opowiedział się Xi Jinping za tym, aby, cytuję, wspólnie bronić prawdziwego multilateralizmu oraz budować równy, uporządkowany, wielobiegunowy system międzynarodowy oparty na prawie. No to jest koniec cytatu. To jest ewidentna kontra dla wpływów amerykańskich. To jest ewidentna kontra dla wpływów amerykańskich na starym kontynencie. To jest wsparcie idei autonomii strategicznej Europy. I te dzisiejsze rozmowy Pedro Sancheza właśnie z Xi Jinpingiem, które odbyły się w Wielkiej Hali Ludowej, oczywiście nadaje odpowiedniego symbolicznego znaczenia tymże rozmowom, odbyły się w ramach już czwartej, podkreślam, czwartej wizyty premiera Sancheza w Chinach. To jest ewidentne nasilenie się. No, w ciągu ostatnich 4 lat cztery wizyty hiszpańskiego premiera w Chinach. No, patrząc na oczywiście też relacje handlowe, trzeba podkreślić, że Hiszpania jest głównym eksporterem wieprzowiny do Chin w Unii Europejskiej. W 2023 roku eksport z Unii Europejskiej do Chin osiągnął wartość 2,5 miliarda euro, z czego prawie połowa pochodziła właśnie z Hiszpanii. Hiszpania, tak jak mówię, jest głównym eksporterem wieprzowiny do Chin. No i w tym kontekście też trzeba powiedzieć o tym, że rząd Hiszpanii wstrzymał się od głosu w sprawie wprowadzenia unijnych ceł na chińskie samochody elektryczne. W ubiegłym roku, w 2025, Hiszpania sprowadziła z Chin towary o wartości około 50 miliardów euro. To oznacza podwojenie wartości w 4 lata. No, jest oczywiście deficyt budżetowy, bo Chiny zaimportowały z Hiszpanii towary o wartości około 8 miliardów euro, natomiast no, ewidentnie widzimy, że jest bardzo aktywne zacieśnianie tych relacji. No ale to nie wszystko. To oczywiście nie wszystko. Trzeba powiedzieć o wzrastającym napięciu między Włochami a Stanami Zjednoczonymi i Włochami a Izraelem. Atak prezydenta Donalda Trumpa na papieża Leona XIV został bardzo mocno skrytykowany przez włoski rząd. Ja Państwu mówiłem o tym, pokazywałem na przedostatnim wieczorze geopolitycznym ten obrazoburczy wpis z platformy Truth Social, gdzie Donald Trump jest stylizowany na Chrystusa, który uzdrawia jakiegoś leżącego mężczyznę. To wywołało ogromną falę krytyki, do tego jego bardzo takie, powiedziałbym, no niska krytyka papieża Leona XIV, mówiąca o tym, że nie podoba mu się papież, że woli jego brata i tak dalej. No to bardzo słabe w wykonaniu 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. W każdym razie Giorgia Meloni, premier Włoch, nazwała ten atak Trumpa na Leona XIV mianem nieakceptowalnego. I to oczywiście nie wszystko, dlatego że sam Donald Trump był zaskoczony tym, że doszło do takiego zdecydowanego postawienia sprawy, no ale pani premier Włoch poszła o krok dalej. Ogłosiła, że jej kraj zawiesza porozumienie o współpracy z Izraelem w dziedzinie wojskowej. I to porozumienie, które funkcjonowało, uwaga, od 20 lat. Włochy zawieszają porozumienie o współpracy wojskowej i współpracy w zakresie bezpieczeństwa z państwem Izrael. I tutaj chciałbym Państwu krótki cytat z Giorgi Meloni. W związku z obecną sytuacją rząd podjął decyzję o zawieszeniu automatycznego odnawiania umowy obronnej z Izraelem. Koniec cytatu. Po prostu. W związku z obecną sytuacją, tymi wszystkimi napięciami i tymi zbrodniami przeciwko ludzkości i zbrodniami wojennymi, które popełnia państwo Izrael. To jest szeroko cytowane w Izraelu. Times of Israel bardzo mocno to eksponuje. Ja przypomnę, że to memorandum takie o współpracy obu państw zostało podpisane jeszcze przez już nieżyjącego Silvio Berlusconiego w 2003 roku. Tam była mowa nie tylko o współpracy wojskowej, ale także jeżeli chodzi o badania rozwojowe. To memorandum zostało zawarte w 2003 roku, 2 lata później zostało Zostało ratyfikowane ta umowa o współpracy między Rzymem a Tel Awiwem. No i w tym kontekście warto też powiedzieć o głosach w samym Izraelu. Na przykład Jair Lapid, szef opozycji w Knesecie, powiedział, że ta decyzja o zawieszeniu współpracy jest kolejnym niepowodzeniem Benjamina Netanyahu, ponieważ podkreślił, iż Meloni nie jest lewicowo-progresywną liderką właśnie jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, tylko należy do obozu prawicowo-konserwatywnego, szeroko pojętego oczywiście obozu konserwatywno-prawicowego, w którym Izrael upatrywał sojuszników do, cytuję, walki z terroryzmem. Oczywiście pomijam fakt, że terrorystami często są, za terrorystów są często uznawane kobiety i dzieci przez siły zbrojne Izraela, nazywane dla zmylenia przeciwnika siłami obronnymi. Natomiast faktem jest, że Izrael na jakiś czas przynajmniej traci bardzo ważnego sojusznika w ramach Unii Europejskiej, który był postrzegany jako, no właśnie, jedna z takich ostoi wpływów w ramach budowania, nazwijmy to, siatki antyterrorystycznej przez państwo Izrael. No i tutaj bardzo mocne słowa, które pojawiają się w Knesecie przeciwko koalicji Benjamina Netanyahu. Natomiast pamiętajmy o tym, że cały czas dochodzi do zbrodni w palestyńskiej strefie Gazy. Według ONZ-u już ponad 72 tysiące Palestyńczyków zostało zamordowanych, większość kobiety, dzieci, cywile po prostu, a ponad 171 tysięcy zostało rannych. W Libanie w ciągu 41 dni tej wojny doszło do zabicia ponad 2 tysięcy osób, ponad 37 tysięcy budynków zostało zniszczonych, ponad milion osób musiało opuścić swoje miejsca zamieszkania w niespełna 6-milionowym państwie. O tym absolutnie nie wolno zapominać. Mówię to w kontekście dzisiejszego wystąpienia w Sejmie. Chodzi o to wystąpienie posła Konrada Berkowicza z Konfederacji, który przyniósł taką flagę, czy może inaczej, flagę stylizowaną na flagę Izraela, gdzie zamiast gwiazdy Dawida znalazła się swastyka, i mówił o właśnie tych zbrodniach dokonywanych przez państwo Izrael. Między innymi zamieszczał opis drastycznych obrażeń wywoływanych bombami fosforowymi. Przypomnę tylko, że to jest oczywiście zbrodnia przeciwko ludzkości. To jest generalnie zakaz używania tego typu broni. Nie ma przeciwko temu obrony. To są właściwie płuca, palą się od środka, palą się żywcem dzieci. Dochodzi do amputacji. No, straszne obrazy. To zostało przywołane. No, bardzo drastyczny, że tak powiem, opis. I warto zobaczyć, że ta debata o zbrodniach Izraela, no, rozprzestrzenia się na całym świecie. Jeszcze w wielu środowiskach proizraelskich, także w Europie, dzisiaj dochodzi do potężnej krytyki. Włosi przez wiele lat, od czasów, tak jak powiedziałem, nieżyjącego już Silvio Berlusconiego, byli traktowani jako sojusznik państwa Izrael, czyli kraj partnerski Izraela. Dzisiaj dochodzi do zawieszenia współpracy wojskowej. No, widać, że budzi to po prostu szok. Szok. To, co wyprawia dzisiaj państwo Izrael, te zbrodnie, których się dopuszcza. Ale tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że dochodzi do sporego przebiegunowania sił, natomiast nie może nam umykać bardzo istotny fakt. Oprócz kryzysu naftowego, oprócz tego szoku cenowego, który nastąpił w wyniku agresji koalicji Epsteina na Iran, mamy też bardzo ważną decyzję Chin, która właściwie nie została podana przynajmniej w polskojęzycznych mediach głównego nurtu. Otóż, szanowni państwo, 10 kwietnia bieżącego roku Chińska Republika Ludowa ogłosiła, że od maja bieżącego roku zawiesi eksport kwasu siarkowego. Chiny zawieszają od maja eksport kwasu siarkowego. No i to jest jedna z największych konsekwencji gospodarczych tej wojny na Bliskim Wschodzie. To jest potężne uderzenie w gospodarkę sporej części państw. To jest, pamiętajmy, że kwas siarkowy to jest jedna z tych substancji, która jest najczęściej używana w przemyśle chemicznym. Bez kwasu siarkowego nie ma nawozów fosforowych. To oznacza, że jest mniej jedzenia, że może nastąpić kryzys żywnościowy. To oznacza także brak wydobycia miedzi, więc mniej przewodów, kabli elektrycznych, infrastruktury energetycznej. To jest brak baterii, mniej pojazdów elektrycznych. To jest brak rafinacji ropy naftowej, brak tekstyliów. No ogromne wpływy, ogromne konsekwencje. Generalnie już to ograniczenie eksportu ropy naftowej oznacza problem w ogóle także z produkcją siarki, natomiast widzimy, że Chiny są w stanie oddziaływać nie tylko przez pierwiastki ziem rzadkich, ale w ogóle przez surowce krytyczne na rynek międzynarodowy, więc warto mieć to oczywiście na uwadze, tym bardziej, że Chiny bardzo stanowczo krytykują tę blokadę, którą wprowadziły Stany Zjednoczone i już nie trzeba długo było czekać na wizytę następcy tronu Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Pekinie. Otóż, szanowni państwo, następca tronu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Khalid ibn Muhammad ibn Zayed al Nahyan, został podjęty przez samego prezydenta Xi Jinpinga. Doszło do podpisania nowych umów między Chinami a Emiratami dotyczących surowców energetycznych, inwestycji i spraw technologicznych. Mówi się wręcz o wzmocnieniu stosunków na poziomie partnerstwa strategicznego. Partnerstwa strategicznego. No, czyli mamy efekt tej wojny wywołanej przez Netanyahu i Trumpa, w którym następuje zbliżenie państw regionu Zatoki Perskiej z Chinami. Ja tylko przypomnę, że wartość handlu dwustronnego między Pekinem a Abu Zabi z pominięciem transakcji dotyczących ropy naftowej w ubiegłym roku osiągnęła wartość $111 miliardów. To jest bardzo ważny krok, który teraz Emiraty dokonują. Przecież te zniszczenia, które zostały zadane przez Iran, są efektem, no właśnie, obecności instalacji militarnych Stanów Zjednoczonych na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Także warto mieć to po prostu na uwadze. Sam Donald Trump chyba nie do końca zdaje sobie sprawę z konsekwencji własnych działań. Myślę, że nawet to, co napisał włoski dziennik Corriere della Sera o tym, że Donald Trump był, cytuję, zszokowany słowami Giorgi Meloni i jej decyzjami, to też pokazuje na pewno, jakby powiedziała młodzież, odklejenie od rzeczywistości, od takich realiów geopolitycznych. Nawet w Stanach Zjednoczonych zaczyna się mówić, że w otoczeniu Donalda Trumpa dominuje czynnik parareligijny, czynnik sekciarski, że odchodzi się od takiej twardej analizy układu sił i interesów, odsuwa się ekspertów, odsuwa się osoby merytoryczne na rzecz, no właśnie, biura wiary w Białym Domu, które zostało formalnie powołane. No i tutaj, szanowni państwo, jeszcze dwa ostatnie tematy, niezwykle, niezwykle istotne, a mianowicie testy nowych rakiet, nowych pocisków z Korei Północnej, właściwie nowych, starych pocisków, ponieważ Korea Północna przetestowała pociski z nowego niszczyciela i zapowiedziała rozbudowę arsenału nuklearnego. No i to jest moim zdaniem skutek, to jest pośredni skutek tego, co zrobił Izrael i Stany Zjednoczone. Coraz więcej państw po prostu czuje się zaniepokojonych i wie doskonale, że nie może liczyć nawet na pomoc, jeżeli ma, no właśnie, bliskie, ścisłe relacje ze Stanami Zjednoczonymi. To widać w Europie, to widać na Bliskim Wschodzie, ale rozumie to także Korea Północna, która wie, że dla niej polisą ubezpieczeniową jest arsenał jądrowy. Kim Jong-un, przywódca Korei Północnej, nadzorował kolejne testy rakietowe. z nowego niszczyciela. To się odbyło w ubiegłą niedzielę nad morzem i te próby odbyły się nad Morzem Żółtym. Warto to podkreślić, ponieważ następuje też wywieranie nacisku na Koreę Południową i na sojuszników Stanów Zjednoczonych z grupy Quad Plus. To też warto odnotować. No i chciałem też Państwu powiedzieć, że Duma Państwowa w Federacji Rosyjskiej przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy, który daje prezydentowi Władimirowi Putinowi znacznie szersze możliwości wysyłania wojska za granicę, no pod pretekstem ochrony swoich obywateli. Te regulacje, które zostały przyjęte w pierwszym czytaniu w Dumie, mogą stworzyć formalne, podkreślam, formalno-prawne podstawy do nowych interwencji rosyjskich poza granicami kraju. To może oznaczać nowy etap działań Rosji. Tego absolutnie wykluczyć nie można. Mówi się o tym, że prezydent, czy to wprost wynika z tych przepisów przyjętych, że prezydent Federacji Rosyjskiej będzie mógł użyć rosyjskich sił zbrojnych do działań za granicą w celu w sytuacji zatrzymania, przetrzymania, wszczęcia postępowania karnego lub innego rodzaju prześladowania wobec obywateli Rosji. No to bardzo mocno poszerza to pole manewru Kremla. Ja Państwu mówiłem o tym przygotowywanym projekcie. Fakt, że to przeszło już w pierwszym czytaniu, no to też pokazuje, że tempo jest szybkie. I to też koresponduje z tym, co pisała prasa niemiecka w ostatnim czasie, o czym Państwu już wielokrotnie mówiłem. W każdym razie pamiętajmy, że te podstawy formalno-prawne zostały bardzo mocno rozszerzone, bo one się odnoszą do działań podejmowanych przez sądy innych państw. Sądy innych państw, czyli jeżeli obywatel Rosji zostanie oskarżony, zdaniem władz Federacji Rosyjskiej niesłusznie, może to być potraktowane jako prześladowanie obywateli rosyjskich. No i w tym kontekście pojawia się oczywiście szereg pytań dotyczących prawa międzynarodowego i tak dalej, ale reasumując, zgodnie z artykułem 8 tej federalnej ustawy o bezpieczeństwie, już przecież prezydent Rosji wcześniej miał takie uprawnienia. Jest taka federalna ustawa o bezpieczeństwie, bardzo szeroko cytowana przez media rosyjskie. Jest tam ten artykuł 8, który mówi o tym, że prezydent ma uprawnienia do kierowania siłami zbrojnymi, czyli ma prawo do kierowania sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej za granicę, ale teraz ewidentnie zostało to w tym kontekście geopolitycznym właśnie rozszerzone. Ja tylko przypomnę, że jeszcze w latem 2025 roku szef niemieckiego wywiadu cywilnego BND ostrzegał przed ryzykiem prowokacji w krajach bałtyckich. Obecnie w tym roku jako pierwszy bodaj chyba duński wywiad też bardzo mocno o tym mówił, no i media niemieckie dołączyły, tak jak Bild, jak Państwu mówiłem, który wskazywał konkretnie nawet na maj tego roku. No, trudno mi oczywiście powiedzieć, czy tak będzie, trudno mi to zweryfikować, sfalsyfikować, natomiast no, nie możemy tego wykluczyć. Nie możemy, tym bardziej, że dochodzą do nas informacje, że na Ukrainie mówi się wprost o możliwości czy to udzielenia gwarancji bezpieczeństwa krajom bałtyckim, czy też jeszcze szerszego wykorzystania przestrzeni powietrznej tych państw do ataków na Rosję. No, mamy sytuację bardzo niebezpieczną i ewidentnie Rosja reaguje bardzo szybko. Ja Państwu mówiłem, że jeżeli będzie się nasilać wykorzystanie przestrzeni powietrznej krajów NATO do ataków na Federację Rosyjską, Rosja zareaguje bardzo gwałtownie, bardzo szybko. I moim zdaniem to przyjęcie tego nowego prawa, nowego, starego, no rozszerzenie po prostu, to jest reakcja Rosji na to, co robi wywiad ukraiński, to, co robią mocarstwa anglosaskie wspierające Ukrainę w tych atakach na Primorsk, na Ustługę, na w ogóle na infrastrukturę w głębi Federacji Rosyjskiej. Jest nas ponad 3700 osób na żywo. Dziękuję Państwu serdecznie. Za chwilę przejdę do odpowiedzi na Państwa pytania. Dziękuję Państwu za wyśmienitą frekwencję. Dziękuję Państwu za wsparcie, którego Państwo dokonujecie. Zachęcam Państwa do subskrypcji. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, warto wcisnąć przycisk subskrybuj, a następnie przycisk dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam Państwa do komentowania, do polubień, do udostępnienia tego nagrania i innych z mojego kanału na innych platformach. W tym platformach oczywiście społecznościowych. Zachęcam do polecania mojego kanału i dziękuję Państwu za każde wsparcie, i to werbalne, i to materialne, przez Buy Coffee, przez zrzutkę PayPal i wpłaty bezpośrednie. Link jak zawsze jest przypięty na czacie, jest w opisie, jest w komentarzu. leszeksykulski.pl/wesprzyj. Dziękuję za każdą przysłowiową wirtualną kawę. Przypomnę, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego. Pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania. Pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich. Prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób. Osoby te wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja tymczasem przechodzę do Państwa pytań. Jest ich sporo. Widzę, że naprawdę rozwinęła się też ciekawie dyskusja. Użytkownik Łukasz Kwintkiewicz pyta, czy po wyborach na Węgrzech upadł na dobre ostatni bastion sprzeciwu wobec eurokracji i czy maczali w tym palce brukselscy samozwańczy politycy. Pozdrawiam pana doktora. Również pana pozdrawiam serdecznie i myślę, że tak, upadł taki najważniejszy bastion sprzeciwu wobec centralizacji Unii Europejskiej, wobec procesu federalizacji. Ja nie widzę innego. Oczywiście jest Robert Fico, ale to już nie ten kaliber, powiedziałbym, rządu i oporu, który był. Generalnie Viktor Orban był politykiem niezwykle doświadczonym, 16 lat z rzędu, nie licząc wcześniejszej jeszcze czteroletniej kadencji, to polityk, który w wielu aspektach tak naprawdę ratował naszą część Europy przed i bardzo niebezpiecznymi zakusami biurokratów w Brukseli. Mam na myśli tutaj różne działania dotyczące tak zwanego łamania praworządności, jak to nazywali eurokraci, a tak naprawdę chodziło o obronę tradycyjnych wartości, wartości chrześcijańskich, wartości konserwatywnych, ale przecież to nie tylko. To jest kwestia obrony przed paktem migracyjnym, przed Zielonym Ładem, przed umową z Mercosurem, przed zalewem tanią żywnością z Ukrainy, też niespełniającą wymogów Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Obawiam się, tak jak Państwu powiedziałem na gorąco we wczorajszym odcinku, komentując wybory na Węgrzech, że dojdzie do przyspieszenia, że to jest jakby proces katalizacji, federalizacji Unii Europejskiej. Myślę, że doszło do porozumienia między Waszyngtonem a Brukselą. Myślę, że tutaj jednym z takich kluczowych momentów było podpisanie w lipcu 2025 roku przez Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej, tego porozumienia handlowego ze Stanami Zjednoczonymi. Porozumienia, które ja krytykowałem, uważałem, że jest to niekorzystne dla Unii Europejskiej, ale moim zdaniem Komisja Europejska po prostu kupiła przychylność, kupiła zielone światło w Stanach Zjednoczonych dla procesu federalizacji Unii Europejskiej. Dlatego odpowiadając na pytanie pana Łukasza, tak, myślę, że jest to bardzo zła wiadomość dla państwa polskiego, dla nas jako dla ludzi, którzy opowiadają się za niepodległością i suwerennością Rzeczypospolitej Polskiej. Uważam, że to będzie przyspieszenie procesu desuwerenizacji państw narodowych. Użytkownik Wojchaj. Dobry wieczór, panie Leszku. Życząc zdrowia i sił do dalszej pracy, mam pytanie, jak można doprowadzić do rzetelnej debaty z pana udziałem w naszym Bantustanie? Czy widzi pan realny sposób, by to osiągnąć? Ja myślę, że konsekwencja w działaniu. Myślę, że konsekwencja w działaniu, odwaga cywilna i ta zasada tysiąca strumieni, o której powiedziałem na jednym z niedawnych swoich publicznych wystąpień, uważam, że jest coraz więcej i kanałów na YouTubie, i różnego rodzaju mediów, profili w mediach społecznościowych, które po prostu nie boją się mówić, jak jest. I tu się naprawdę bardzo wiele zmieniło. Ja bardzo uważnie obserwuję debatę publiczną od wielu, wielu lat. No, mój kanał jest 10 rok, utrzymuje się jeszcze, miejmy nadzieję, i będzie się utrzymywał, mimo różnych trudności. Nie ma tutaj sensu już tego powtarzać, bo wielokrotnie Państwu mówiłem i o tych demonetyzacjach, i shadowbanach, i tych ograniczeniach. Tego było całkiem sporo, i ostrzeżeniach, które były dla kanału. Natomiast faktem jest, że ludzie coraz częściej po prostu mają tę odwagę cywilną, aby mówić, jak jest, i to przebudzenie widać. I widać, że jest coraz więcej. Już w maju, pod koniec maja, odbędzie się moja kolejna debata z panem Arturem Kalbarczykiem, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, którą będzie prowadził, moderował po raz kolejny, jak od początku, redaktor Piotr Szlachtowicz, którego również serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Będzie to kolejna debata o prezydenturze Donalda Trumpa i o relacjach polsko-amerykańskich. To jest bardzo ważny punkt, który będziemy na pewno starali się rozwinąć. Powiedz pytanie, co z przyszłością relacji polsko-amerykańskich? Dlatego już pod koniec maja będzie ta debata, chyba na żywo nawet, z tego co pamiętam, także naprawdę będzie się działo. Ja także przeprowadziłem dzisiaj bardzo ciekawy wywiad, który Państwo będziecie mogli odsłuchać sobie jutro, ponieważ jutro, 15 kwietnia, nie będzie programu na żywo, ale będzie nagrany regularny odcinek podcastu geopolitycznego, w którym przeprowadziłem rozmowę z panem Dariuszem Rozwadowskim, nauczycielem historii, który otrzymał kartę powołania, kartę mobilizacyjną do wojska, do jednej z jednostek wojskowych, na dowódcę kompanii saperów. To jest znana sprawa. Ona została nagłośniona, ale ona pokazuje, że ludzie, którzy nie mają żadnego przeszkolenia, bo pan Dariusz miał 20 lat temu, był na 6-tygodniowym przeszkoleniu dla studentów, po czym otrzymuje po 18 latach otrzymał taką kartę mobilizacyjną, i to pokazuje, jak produkowane jest mięso armatnie w Polsce. Bo z jednej strony może wychodzić wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówić o Armii 500, czyli Armii 500-tysięcznej, półmilionowej. Z drugiej strony, jeżeli to ma tak wyglądać, że człowiek, który 20 lat temu był 6 tygodni w wojsku, teraz ma być dowódcą kompanii saperów, no to jest pytanie o bezpieczeństwo tego dowódcy, o bezpieczeństwo jego podwładnych, o bezpieczeństwo jednostki wojskowej i powierzonego sprzętu, o bezpieczeństwo wreszcie cywilów. No to naprawdę, szanowni Państwo, jeży włos na głowie to, co się dzieje. Zachęcam Państwa serdecznie do obejrzenia, do wysłuchania jutrzejszego podcastu geopolitycznego. Będę mówił o koncepcji Armii 500 i będzie mój wywiad z panem Dariuszem Rozwadowskim. Jutro przed godziną 8 rano ukaże się nowy odcinek podcastu geopolitycznego. Już teraz serdecznie zachęcam. Odpowiadając jeszcze użytkownikowi Wojcha, ja jestem generalnie, jak Państwo doskonale wiecie, otwarty na wszelkiego rodzaju debaty, także z moimi adwersarzami, z ludźmi, z którymi się diametralnie nie zgadzam, jeśli chodzi o kierunek wektorów geopolitycznych dla państwa polskiego. Z mojej strony jest oczywiście zielone światło, ja się nie boję ani trudnych pytań, ani antagonistów w debacie. Użytkownik Ad Vocem, jak skomentowałby pan groźby Trumpa wobec Pekinu zapowiadające, w cudzysłowie, poważny problem w związku z chińskimi planami przekazania Iranowi zaawansowanych systemów obrony, w tym wyrzutni typu Manpads? No, myślę, że to są kolejne groźby Donalda Trumpa bez pokrycia. Po prostu. Marek Magier, USA boi się konfliktu z Chinami, przepuszczając kontenerowiec? Ze znakiem zapytania. Podobno USA i Izrael są bez amunicji. Dlaczego tak Trump nachalnie chce NATO wciągnąć w konflikt, który wywołali? No, wynika to z tego, że generalnie wyczerpano dwuletni zapas produkcji, czy wyczerpano zapasy odpowiadające dwuletniej produkcji, jeżeli chodzi o rakiety Tomahawk czy przeciwrakiety do systemów Patriot. Obecnie na Ukrainę takie rakiety mają ze swoich zapasów przekazywać czy też sprzedawać Niemcy. Amerykanie już to wstrzymali tę sprzedaż na Ukrainę. To też warto odnotować. Dlatego Trump tak nachalnie chce wciągnąć NATO. do tego konfliktu, bo sam ewidentnie sobie nie radzi. Nie jest w stanie wyjść z twarzą, na dziś przynajmniej, Anno Domini 2026 i 14 kwietnia, po prostu z tego konfliktu. A zegar tyka, tak? Kończy się pierwszy tydzień zawieszenia broni. Oficjalnie, Pedro, nie sądzi pan, że ten konflikt to wywarcie presji na Europie, aby członkowie NATO wydawali więcej na obronność i kontrolę energii? USA versus Europa. USA może też kontrolować rynek. Oczywiście, że to jest jedno z zamierzeń Stanów Zjednoczonych, o czym wielokrotnie mówiłem. Amerykanom zdecydowanie zależy na tym, aby pogłębić uzależnienie energetyczne Unii Europejskiej od dostaw ze Stanów Zjednoczonych. Tego dotyczyło to porozumienie handlowe z lipca ubiegłego roku. Ja Państwu mówiłem o tym, że te kontrakty, które tam zostały zawarte, o wszystkim nie zostaliśmy poinformowani, ale one idą w kilkaset miliardów euro dotyczących zakupów energetycznych Europy w Stanach Zjednoczonych. Kontrola nad Wenezuelą czy nad wenezuelską ropą po tej tak zwanej operacji, no po prostu agresji amerykańskiej na Wenezuelę z 3 stycznia bieżącego roku daje dodatkowe możliwości Donaldowi Trumpowi po to, aby narzucać, no właśnie, niekorzystne dla Europy, ale korzystne dla amerykańskiego przemysłu, także przemysłu wydobywczego i przemysłu przetwórczego, rozwiązania w porozumieniach handlowych z Europą. O to między innymi chodzi. Łukasz Wrycz-Rekowski, pytanie. Panie profesorze, od razu mówię, że nie jestem profesorem, tylko skromnym, mam stopień skromnego doktora. Czy nie można by zorganizować dyskusji pana z panem doktorem Wojciechem Szewko na wzór dyskusji zorganizowanej w kontrze do konferencji antyirańskiej? Dziękuję za pańską pracę. Dziękuję za to pytanie. Z mojej strony jest zielone światło. Tylko tyle mogę powiedzieć. Z mojej strony jest zielone światło na debaty z różnymi ekspertami, także... Tutaj z mojej strony absolutnie jest chęć do debaty i tak jak powiedziałem, zielone światło. Piotr Florczak. W jakich kwestiach na ten moment zgadza się pan z Jackiem Bartosiakiem i całym zespołem Strategy and Future? Generalnie nie zgadzam się. Nie zgadzam się we wszystkich najważniejszych, żywotnych kwestiach dla naszego kraju, dla naszego bezpieczeństwa. I to się pogłębia. Ja przeprowadziłem debatę, czy brałem udział w debatach 3 z Jackiem Bartosiakiem. Była to pierwsza debata w grudniu 2017 roku. To była debata, która się odbyła fizycznie w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i dwukrotnie rozmawialiśmy online. Już wtedy zarysowało się bardzo mocno to moje votum separatum wobec poglądów pana doktora Bartosiaka, natomiast to się pogłębiło. To się zdecydowanie pogłębiło po roku 2022, a myślę, że te ostatnie wypowiedzi pana Marka Budzisza, który chciał wysyłać jeden z niszczycieli min, który posiada Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej, chciał wysyłać tego kormorana do zatoki, do cieśniny Ormus i rozminowywać ją, czyli jakby namawiał do wepchnięcia Polski do wojny z Iranem po stronie Izraela i Stanów Zjednoczonych. Już pomijam jakby kwestię Federacji Polsko-Ukraińskiej, którą stręczył Budzisz Polakom w latem 2022 roku. No diametralnie się nie zgadzam z tymi kierunkami geostrategicznymi. Ja jeszcze pamiętam te wypowiedzi doktora Jacka Bartosiaka o konieczności właśnie powiedziałbym kultywowania tego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście wzmacniania wschodniej flanki NATO i kwestii oddziaływania na tak zwany przesmyk suwalski i tak dalej. Pamiętam książkę Rzeczpospolita między lądem a morzem, gdzie była ta cały scenariusz wojny polsko-rosyjskiej, te wszystkie wypowiedzi pisemne i ustne Jacka Bartosiaka, gdzie przekonywał, że konflikt polsko-rosyjski jest nieunikniony, że ta wojna jest nieunikniona, że jest zdeterminowana geograficznie i historycznie. No z tym wszystkim radykalnie, diametralnie się po prostu nie zgadzam. Piosenki dla dzieci. Użytkownik tak o takiej nazwie pyta, co pan myśli o nagłym zwrocie Ukrainy, że teraz to jesteśmy przyjaciółmi Węgier, a do końca kwietnia rurociąg przyjaźń będzie działał. Merz i Zełenski się spotykają, jedno wydarzenie dużo, dużo ruchu. No to wskazywałoby na to, że nie doszło do trwałego uszkodzenia rurociągu Przyjaźń, że było to uszkodzenie o charakterze politycznym. Że było to uszkodzenie o charakterze politycznym, o czym mówił Peter Siar, to o czym mówił Viktor Orban. To oznacza, że Zełenski, to być, można postawić taką hipotezę, że Zełenski próbował oddziaływać na wybory parlamentarne na Węgrzech. Tutaj należałoby postawić taką hipotezę. Idziemy dalej, jest nas ponad 4000 osób na żywo. Dziękuję Państwu za tę wyśmienitą frekwencję. Teresa Jochymek pyta, czy to możliwe, że Korea przekazała Iranowi rakiety międzykontynentalne Hwasong 18. Myślę, że nie można tego wykluczyć. Tym bardziej, że pojawiły się informacje w mediach irańskich, mówię o mediach lokalnych, że Iran uzbraja dodatkowe pociski balistyczne, szykuje się do możliwej odpowiedzi na wznowienie działań zbrojnych. Ja Państwu mówiłem, że i te rozmowy w Islamabadzie w ubiegły weekend, nieudane zresztą tutaj, ta cała misja J.D. Vance'a moim zdaniem od samego początku była skazana na niepowodzenie, biorąc pod uwagę udział samego Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa, no ja się niczego dobrego po tym nie spodziewałem tak naprawdę, to jednak wydaje się, że to jest tylko kupowanie czasu. Tutaj Wojtas 588, jak pan skomentuje wystąpienie Konrada Berkowicza z flagą Izraela, w cudzysłowie oczywiście. No ja myślę, że padło wiele, wiele słów, które powinny paść, które nazywają rzeczy po imieniu. No jakby abstrahuję od kwestii ekspozycji swastyki, no bo w polskim prawodawstwie może to być uznane no tak, a nie inaczej przez prokuraturę. No to jasne, to jest oczywiste, że mogą się nagle pojawić zarzuty i tak dalej. Bardzo mocny przekaz. To nie jest przekaz, który jest jakoś diametralnie różny od tego, co się pojawia w mediach, w mediach, w parlamencie, czy to w Hiszpanii, we Włoszech, czy w Turcji. No o tym się mówi, o tych zbrodniach Izraela się mówi. W Polsce wywołało to szok i popłoch w części koalicji, ale nie tylko, zresztą w części opozycji, zwłaszcza w Prawie i Sprawiedliwości, które no, wydaje się, że jest bardziej proizraelskie momentami od samego Donalda Trumpa. Natomiast no, Konrad Berkowicz powiedział to, co wielu Polaków, powiedziałbym nawet miliony Polaków, sądzą na temat zbrodni państwa Izrael. Tak bym to podsumował. Idziemy dalej z Państwa pytaniami. Tutaj mi kilka teraz pytań tych najnowszych. Farix pyta, czy w Turcji są bazy amerykańskie, a jeśli tak, to co Turcja zrobi z nimi w przypadku otwartego konfliktu Turcji z Izraelem? No tak, oczywiście są bazy amerykańskie, powiem więcej, jest taktyczna broń jądrowa izraelska, tylko amerykańska, dyslokowana na terytorium Turcji. Jest to oczywiście taktyczna broń, a nie strategiczna, natomiast co w przypadku konfliktu, gdyby doszło do takiego konfliktu militarnego, którego absolutnie wykluczyć nie możemy, jeżeli chodzi o konflikt Ankary z Tel Awiwem czy z Jerozolimą, jak to woli, no to wówczas moim zdaniem dojdzie do osłony tych baz przez Amerykanów lub wcześniejszego wycofania na przykład broni jądrowej. To jest operacja, którą Amerykanie są w stanie bardzo sprawnie zrobić. To, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Stąd zresztą te wypowiedzi Donalda Trumpa o NATO jako papierowym tygrysie i tak dalej. To podważanie w ogóle spoistości i sprawczości Sojuszu Północnoatlantyckiego. Myślę, że gdyby doszło do takiego konfliktu, Amerykanie no nie staną przeciwko Izraelowi, no delikatnie mówiąc. Juliusz Szepetowski pyta, czy zaleca pan zbieranie zapasów wody, żywności i innych rzeczy niezbędnych do wegetacji w trakcie kryzysu bądź wojny? Przede wszystkim namawiam do racjonalności, do niepopadania w panikę, do niepopadania w jakąś paranoję i tak dalej. Uważam, że w naturalny sposób, w sytuacji zwykłych kwestii związanych chociażby z tak zwanym blackoutem, czyli wyłączeniem energii elektrycznej, w sytuacji, kiedy nie będą chodzić pompy wody, nie będzie bieżącej wody. Przecież takie no właśnie, blackouty mogą nastąpić w wyniku wdrażania Zielonego Ładu, zamykania kopalń, zalewania tych kopalń. Wystarczy spojrzeć na polski miks energetyczny. Polska jest uzależniona od węgla. Jeżeli dojdzie do zmniejszenia roli węgla w miksie energetycznym, dojdzie do potencjalnej groźby blackoutów. Mogą nastąpić różnego rodzaju awarie, różnego rodzaju no, też działania sabotażowo-dywersyjne. Widzieliśmy te masowe podpalenia w Polsce. Temat został wyciszony. Szanowni Państwo, zobaczcie, jeszcze całkiem niedawno w podcaście geopolitycznym, na wieczorach geopolitycznych omawiałem dla Państwa kwestie chociażby tych podejrzeń dotyczących sabotażu na wodociągi, czy to krakowskie, czy ten wodociąg w Sopocie. Mówiłem o tych masowych podpaleniach, mówiłem o wypowiedzi niejakiej Panczenko, która przecież straszyła Polaków podpaleniami. Były masowe podpalenia, Marywilska i wiele, wiele innych. Próbowano oskarżyć Rosjan o to, to jakby opinia publiczna nie kupiła tej propagandy rządowej. Po czym okazało się, że temat całkowicie zniknął. Zobaczcie Państwo, czy słyszycie o jakichś masowych podpaleniach obecnie. Temat został absolutnie wyciszony w mediach głównego nurtu. Nie ma sprawców, nie ma procesów publicznych i tak dalej. Jakby temat jest w ogóle zamieciony pod dywan. Podobnie jak kwestia dronów z 9 na 10 września ubiegłego roku. W związku z czym ja zalecam przede wszystkim zdrowy rozsądek. Uważam, że może nastąpić blackout w wyniku, no właśnie, wdrażania Zielonego Ładu, dlatego warto mieć zapasy wody, żywności, zapasy leków przyjmowanych na stałe, alternatywne źródła zasilania, powerbanki. Oczywiście w miarę sił i możliwości. Inne możliwości ma ktoś, kto mieszka w bloku, inne możliwości ktoś, kto mieszka na wsi i tak dalej, ale uważam, że takie elementarne BHP, powiedziałbym, związane z instynktem samoprzetrwania powinno Polakom przyświecać. Po prostu powinno Polakom przyświecać, bo jeżeli ktoś myśli, że w sytuacji kryzysu obrona cywilna przyjdzie mu z pomocą, no to powinien sięgnąć do strony nik.gov.pl, czyli Najwyższa Izba Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli, wpisać sobie właśnie w wyszukiwarkę, która jest na stronie Najwyższej Izby Kontroli, dwa słowa, obrona cywilna. I wtedy będzie miał raporty, dwa raporty, które pokażą mu, że w Polsce żadnego systemu obrony cywilnej po prostu nie ma. A jeżeli ktoś myśli, że no właśnie, te wszystkie zapewnienia Władysława Kosiniaka-Kamysza o Armii 500, Armii 500 tysięcznej, to będzie jakieś super wzmocnienie bezpieczeństwa państwa polskiego, to jeszcze raz serdecznie zapraszam. Jutro przed godziną 8 rano ukaże się nowy odcinek podcastu geopolitycznego, gdzie będzie moja rozmowa z rezerwistą, który otrzymał przydział do jednej z jednostek wojskowych jako dowódca kompanii saperów, mimo że od 20 lat na żadnych szkoleniach nie był i całe jego przeszkolenie to jest 6-tygodniowy kurs, taki wprowadzenie właściwie w arkana wojskowe. I to jest pokazanie, jak wygląda właśnie ta potiomkinowska wioska, którą dzisiaj buduje, którą budowało Prawo i Sprawiedliwość, kontynuuje budowę Koalicja Obywatelska. To jest to właśnie tworzenie mięsa armatniego, to jest to tworzenie obrazu silni, zwarci, gotowi, nie oddamy ani guzika. A kończy się, no a jak się może skończyć? Może się skończyć dokładnie tak, jak było to przedstawione w filmie Domek z kart z lat 50., który opisywał, jak skończyła sanacja. No, drogą na zaleszczyki dla niektórych, bo pamiętajmy, że posłowie i senatorowie i wielu innych decydentów na niższych szczeblach jest zwolnionych z obowiązku służby wojskowej na wypadek wojny, a zatem ci ludzie uchwalają prawo, z którego, no właśnie, sami będą wyjęci. Prawo i Sprawiedliwość przyjęło ustawę o obronie ojczyzny, która narzuca różnego rodzaju obowiązki także kobietom dotyczące powszechnej służby wojskowej. Warto o tym pamiętać, ja o tym mówiłem, kiedy ta ustawa była przyjmowana. No ale wiemy, jak to w Polsce wygląda. Idziemy dalej. D. Derek 76 745. Pytanie, czy może pan zrobić szybką diagnozę geopolitycznych zdarzeń w przypadku ataku Izraela na Turcję? No to będzie ogromny wpływ w ogóle na... Moim zdaniem to byłby rozpad Sojuszu Północnoatlantyckiego. Już nie żadne takie operacyjne obumarcie, ale po prostu rozpad. Jasno nastąpiłby podział Stany Zjednoczone i cała reszta. W tej sytuacji doszłoby także do potężnych kryzysów energetycznych. Pamiętajmy, że Turcja pełni rolę pośrednika i no, uczestnika też wymiany energetycznej z Europą. Bardzo istotne połączenia. To także no, oczywiście obniżenie poziomu bezpieczeństwa w zachodniej części, czy też mówimy tutaj o tej wschodnim basenie Morza Śródziemnego, we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, no ogromne wpływy gospodarcze, potężna fala migracyjna. Pamiętajmy, że Turcja była tym krajem, który organizował te obozy dla uchodźców z Syrii, tam 2, nawet 3 miliony mówiło się tych uchodźców. W tym momencie właściwie ta tama tworzona przez Turcję po prostu popłynęłaby do Europy. Potężne skutki, trudno oszacować tak naprawdę skalę tego wszystkiego, tych wszystkich problemów. Michał ICK, czy według pana Hanukija powinna zniknąć z polskiego Sejmu? Według mnie jest to symbol izraelskich wpływów i dopóty te wpływy będą bardzo znaczące. Znaczy sama Hanukija, samo palenie Hanuki, to oczywiście, jeżeli nawet zostanie wyeliminowane, co uważam, że powinna zniknąć z polskiego Sejmu. Tak, odpowiadając już konkretnie na pytanie pana Michała, uważam, że Hanukija powinna zniknąć z polskiego Sejmu. Uważam, że dobrze, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki nie zapalił tych świec hanukowych, natomiast samo wyeliminowanie Hanukii z polskiego Sejmu nie wyeliminuje wpływów izraelskich służb specjalnych z Polski. No, nie bądźmy naiwni. Nie bądźmy naiwni, ale faktem jest, że rzeczywiście jest to pewien symbol i pokazanie, że dosłownie jedna, powiedziałbym, z grup, no, niektórzy powiedzieliby sekt, tutaj no, ma tak ogromne wpływy, że jeszcze za czasów Marka Jurka, kiedy ten polityk był marszałkiem Sejmu, no, wprowadzono ten zwyczaj. Nie wiadomo dlaczego. Nie wiadomo, oczywiście w cudzysłowie nie wiadomo dlaczego. Dlaczego inne religie, inne organizacje religijne czy parareligijne nie mają właśnie takich swoich obrzędów w Sejmie, tylko właśnie grupa Chabad Lubawicz. No to jest naprawdę pytanie do kontrwywiadu, bardziej niż do poszczególnych tutaj nawet polityków. Marek Magier pyta parę słów, jakby pan się odniósł do wizyty rosyjskiego ministra spraw zagranicznych i wizycie w Chinach. No to są bardzo istotne kwestie związane z obecną sytuacją geopolityczną, ale takich rozmów jest mnóstwo. Jeżeli chodzi o stosunki rosyjsko-chińskie, no to warto je prześledzić w znacznie większej perspektywie. Tutaj zresztą profesor Michał Lubina napisał taką obszerną monografię dotyczącą współpracy właśnie owego niedźwiedzia i smoka, jak opisał ten sojusz taktyczny między tymi państwami, którego celem przede wszystkim jest świat wielobiegunowy. To, o czym tak teraz szeroko mówi Pedro Sanchez, ale czy właśnie Xi Jinping. Więc to w kontekście zmiany świata i tej policentryzacji świata, tworzenie się świata wielobiegunowego, to w ten sposób należy to traktować, także tę wizytę Siergieja Ławrowa. No, ewidentnie dotyczy to kwestii Bliskiego Wschodu i tego zawieszenia broni dwutygodniowego. Pytanie, co dalej? Bo ewidentnie widzimy, że ta wizyta Siergieja Ławrowa w Pekinie ma na celu przyjęcie, koordynację konkretnych działań Pekinu i Moskwy już po, no właśnie, po zakończeniu rozejmu, tak, aby nie doszło do III wojny światowej, aby doszło do koncyliacyjnego rozwiązania korzystnego dla świata wielowektorowego, dla świata wielobiegunowego. Natomiast czy tak się stanie, no trudno oczywiście powiedzieć. Katarzyna Olak, na ile zasadne jest porównywanie relacji Orban-Madziar do układu Putin-Miedwiediew? Czy to trafna analogia, czy raczej nadużycie? Uważam, że nadużycie. Oczywiście Madziar był ponad 20 lat w Fideszie, był bliskim współpracownikiem, był człowiekiem, który no, robił karierę, był w MSZ-cie węgierskim, w Unii Europejskiej. zdobywał tam swoje bardzo istotne szlify polityczne, był zresztą przecież mężem byłej minister sprawiedliwości w Fideszu, więc no. Tu jak najbardziej, natomiast to jest zupełnie inny układ, podobnie jak zupełnie innym systemem politycznym jest system węgierski i system rosyjski. Dmitrij Miedwiediew to jest człowiek spoza, powiedziałbym, tego układu siłowików. To jest człowiek spoza ludzi, którzy tak naprawdę rządzą Federacją Rosyjską. Ja nie chcę powiedzieć, że był całkowitą marionetką, natomiast no na pewno nie był człowiekiem mającym istotne zaplecze, a w Rosji takie istotne zaplecze no to są właśnie resorty siłowe. I też pełni zupełnie inną rolę. To są jakby zupełnie osobne światy, zupełnie osobne kategorie. Andrzej Strzemiński, profesor Jiang przewiduje upadek dolara, przegraną USA i ich wycofanie z Middle East, czyli z Bliskiego Wschodu. Twierdzi, że nie będzie ataków jądrowych, a w końcu po wojnie Iran dojdzie do porozumienia z Izraelem. Znam, oczywiście śledzę te wykłady, te wystąpienia, bardzo wielu zresztą, powiedziałbym, zagranicznych komentatorów, ekspertów śledzę, obserwuję, staram się słuchać, tak aby Państwu dostarczać, no właśnie, powiedziałbym, taki zbilansowany przekaz informacyjno-analityczny, natomiast ja uważam, że ataki jądrowe byłyby ostatecznością. To byłoby otwarcie puszki Pandory. Tak naprawdę i Chiny, i Rosja miałyby wolną rękę do stosowania broni jądrowej. No to jest, uważam, że absolutnie ostateczność. Natomiast ewidentnie widzimy problemy systemu petrodolara i tu się zgadzam. Pamiętajmy, że i cały czas na naszych oczach toczy się walka o pieniądz. To, co napisał Song Hongbing w tej książce, w swojej serii książek Walka o pieniądz, serdecznie Państwu polecam. Polecam zwłaszcza ten tom piąty, który dotyczy także Bliskiego Wschodu, tych kwestii energetycznych, niezwykle ciekawy pod względem geopolitycznym. Oczywiście cała seria jest bardzo ciekawa, wydana w Polsce przez wydawnictwo Wektory i tutaj warto się z tym zapoznać. Polecam zwłaszcza tom piąty. Igor Hejke pyta, czy to nie jest dobry moment, żeby Polska również opowiedziała się po stronie Hiszpanii i Włoch? Co nam by wówczas groziło? Co moglibyśmy uzyskać? No generalnie Polska powinna zachowywać ogromny dystans do wszelkiego rodzaju konfliktów. Polska nie ma żadnego interesu, żeby wchodzić do żadnej wojny. Natomiast my tak naprawdę jako obywatele nie wiemy, na jakim etapie są stosunki polsko-izraelskie. Ja bardzo uważnie, jak Państwo zresztą wiecie, którzy dłużej obserwujecie podcast geopolityczny, bardzo uważnie śledzę polską politykę zagraniczną. Od wielu, wielu lat. Znacznie, że tak powiem, dłużej niż istnieje ten podcast geopolityczny. Przecież geopolityką na poważnie zajmuję się od 2007 roku, więc to już jest szmat czasu. Natomiast dla mnie to jest niezrozumiały poziom zależności, która jest między Warszawą a, no właśnie, Jerozolimą. To jest poziom asymetrii właściwie, no, który jest nawet większy niż w przypadku relacji Warszawy z Kijowem. Myślę, że o wiele większy. I pytanie fundamentalne, nawet to, które zadawało sobie wielu komentatorów życia publicznego w Polsce, po słowach Jarosława Gowina, który zniknął z polskiej polityki, też w dziwnych okolicznościach to nastąpiło, ale to jakby nie wnikając w te kwestie, to był polityk, który mówił, że Izrael jest sojusznikiem państwa polskiego i Polska jest sojusznikiem Izraela. To wywołało pewien taki oddźwięk, który został bardzo szybko wygaszony, bardzo szybko wyciszony. Natomiast cała ta sytuacja wylądowania dwóch Boeingów 777 na lotnisku w Radomiu pokazuje, że zażyłość, śmiałość, z jakim, no właśnie, kapitał izraelski operuje w Polsce, izraelskie służby specjalne operują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jest ogromny. Jest naprawdę ogromny. No i pytanie, czy istnieje jakiś nieformalny czy formalny układ, który nie został ujawniony, bo przecież wiemy, że umowa o współpracy z Ukrainą z 2 grudnia 2016 roku przez wiele lat była ukrywana przed opinią publiczną, przed obywatelami, przed podatnikami. I pytanie, czy na wzór tej umowy z 2016 z Ukrainą istnieje jakaś umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem państwa Izrael. Wiemy o ścisłych relacjach służb specjalnych III RP z służbami izraelskimi, o programach do inwigilacji obywateli i tak dalej, o Pegasusie. To wszystko wychodzi na jaw. Powoli to wszystko wychodzi na jaw. Natomiast pytanie, czy jest taka umowa? Ja Państwu mówiłem o tym, że New York Times w 2024 roku w artykule zatytułowanym Wojna szpiegowska napisał, że od 2014 roku, od 2014 roku do 2024, czyli przez 10 lat, Amerykanie i Brytyjczycy stworzyli 12 baz wywiadowczych na terytorium Ukrainy. O tym się kompletnie nie mówiło. O tym się publicznie nie mówiło ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Wielkiej Brytanii, ani w Polsce, ani na samej Ukrainie. I teraz jest pytanie, bo po dziś dzień oczywiście są politycy, przedstawiciele służb, którzy się w żywe oczy wypierają, że nie było żadnego tajnego więzienia CIA w Polsce, mimo że wszystkie śledztwa międzynarodowe, które się toczyły w tej sprawie, już nie mówiąc o śledztwach dziennikarskich, ale mówimy o chociażby śledztwach w Europie, tych i przed Parlamentem Europejskim i przed Trybunałem w Strasburgu, jasno wykazały, że było. Że w OKKW, w Ośrodku Kształcenia Kadr Wywiadu, była ta izba tortur CIA. To było oczywiście złamaniem i konstytucji, i prawa międzynarodowego, i tak dalej. Natomiast pytanie, jak to wygląda dzisiaj w relacjach Polska-Izrael? Bo jeżeli chodzi o bazy amerykańskie w Polsce, no wiemy, że one mają w dużej mierze charakter eksterytorialny. Tutaj przyczynił się do tego rząd Prawa i Sprawiedliwości, minister Mariusz Błaszczak, który podpisał tę umowę 15 sierpnia 2020 roku. Natomiast ja nie znam żadnej umowy między Polską a Izraelem, która pozwalałaby swobodnie dokonywać tak zwanego przebazowania samolotów izraelskich. Formalnie cywilnych, a pytanie, co jest na pokładzie, no to do dzisiaj nie znamy odpowiedzi na to. Tak naprawdę. Rajdowiec Baton pyta, czy Grecja może paść ofiarą działań wywiadu izraelskiego i wzbudzić wrogość z Turcją, tak aby Ankara miała się czym zająć i nie wtrącać w sprawy z Iranem. Czy tak można osłabić Turcję? To jest jedna oczywiście z metod. Wiemy doskonale, że Francja zacieśniła relacje z Grecją przeciwko Turcji. Było wiele tak naprawdę napięć między Francją a Turcją w czasie II wojny karabaskiej. Ja o tym Państwu mówiłem, kiedy komentowałem II wojnę karabaską. Natomiast faktem jest, że Turcja po dziś dzień prowadzi relacje handlowe z Izraelem. Eksportuje stal, która jest wykorzystywana m.in. przez izraelski przemysł zbrojeniowy. Więc też tutaj musimy oddzielać pewną warstwę werbalną od tych realnych interesów. Ale tak, teoretycznie jest to możliwe, nie jest to jakaś wielka tajemnica, że wywiad izraelski dość swobodnie sobie operuje na terenie Grecji. Zresztą to jest bardzo wygodne, aby no właśnie w myśl chińskiego tego starożytnego powiedzenia zabić cudzym mieczem. No to jest jakby jeden z tych takich chińskich 36 bardzo ważnych forteli. Zresztą polecam Państwu książkę 36 forteli Piotra Plebaniaka, które opisują właśnie te starożytne metody osiągania wyników politycznych bez często konieczności uciekania się do bezpośredniej siły militarnej. Kamil Lech 08 pyta, na jakiej podstawie Irańczycy chcą rozmawiać z wiceprezydentem USA? Czy oni myślą, że on ma inną linię polityczną niż prezydent? No ja bym przede wszystkim był bardzo zdystansowany wobec tych wszystkich pogłosek, tych wszystkich głosów, które teraz mówią o tym, że jest jakaś druga runda negocjacji pokojowych. Że dochodzi do jakichś prób drugiej rundy rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ja nie znam takich żadnych konkretów na ten temat, tym bardziej, że całkiem niedawno Donald Trump mówił o tym, że dostał telefon z Iranu, że Irańczycy chcą zawrzeć umowę. No, problem polega na tym, że media irańskie i to te oficjalne mówią wprost, że żadnego telefonu nie było. Więc ktoś tutaj ewidentnie kłamie. I myślę, że to nie chodzi o stronę irańską, delikatnie mówiąc. Dobrze, idziemy dalej. Marek Magier pyta, czy będzie wojna z Rosją? Media w Rosji coraz częściej piszą o prowokacjach Unii Europejskiej i zbrojeniu się do wojny, nawet o produkcji atomu, rozumiem, że broni atomowej w Unii Europejskiej i miastach podziemnych. Prawda czy propaganda pod wojnę? No na pewno część propagandy, część walki informacyjnej, ale ja Państwu dzisiaj powiedziałem o tej ustawie przyjętej w pierwszym czytaniu przez Dumę Państwową. No to jest odpowiedź Federacji Rosyjskiej. No to jest ewidentnie przygotowywanie się także na możliwy wariant wojenny. Tego absolutnie wykluczyć nie możemy. Jeszcze raz podkreślam, absolutnie nie możemy wykluczyć scenariusza wojennego między Federacją Rosyjską a częścią NATO. Częścią NATO, między innymi kraje bałtyckie, które w ostatnim czasie nasiliły swoje działania antyrosyjskie i już takie, można powiedzieć, bardzo powiedziałem, zaawansowane, związane z udostępnieniem przestrzeni powietrznej dla dronów ukraińskich, no bo nie wierzę w to, żeby drony ukraińskie od tak mogły sobie po prostu latać nad krajami NATO i komitet wojskowy NATO absolutnie by nie, no prawda, nie zareagował na to. Dobrze, idziemy dalej z pytaniami. A Darek pyta, czy Wielka Brytania płynie do Cieśniny Ormus, czy się wycofali. Werbalnie się wycofali, ale to może być oczywiście zasłona dymna, tak jak te rozmowy w Islamabadzie. Jeszcze całkiem niedawno była mowa o montowaniu, kreowaniu, tworzeniu koalicji 30 państw przez premiera Keira Starmera. Teraz, no dzisiaj mamy tę wypowiedź mówiącą o tym, że nie udało się stworzyć takiej koalicji. Piotr Cartoon Rec pyta, dlaczego USA zawsze destabilizują drugą półkulę i dlaczego nikt tego nie zauważa? Oczywiście, że zauważa. Zasada divide et impera, zasada dziel i rządź. To jest stara zasada mocarstw morskich, aby dokonywać różnego rodzaju dywersji w krajach, w mocarstwach lądowych, mocarstwach, które mogą zagrozić możliwości, powiedzielibyśmy, tej wysuniętej projekcji siły w strefie brzegowej Eurazji, czy też na tak zwanym hinterlandzie, obszarze zapleczu, mówimy tutaj o Afryce subsaharyjskiej. Generalnie flota brytyjskie służby specjalne, brytyjska dyplomacja zawsze starały się odepchnąć mocarstwa lądowe od możliwości, no właśnie, objęcia swoją kontrolą strefy brzegowej Eurazji. Stąd właśnie ta polityka powstrzymywania najpierw Rosji, wielka gra w Azji Środkowej, następnie obecnie już w przypadku Stanów Zjednoczonych ograniczanie Chin poprzez takie sojusze, takie inicjatywy jak Quad Plus, czy AUKUS, czy obecność floty amerykańskiej na Indo-Pacyfiku. Leon Bryjak, pytanie, co pan doktor uważa o panu Tomaszu Piekielniku? No, miałem przyjemność wystąpić obok pana Tomasza na kongresie King's. Ja, tak jak państwu już wielokrotnie mówiłem, nie mam czasu na to, aby bardzo uważnie śledzić polskiej sceny podcastowej i tutaj śledzić, słuchać wielu polskich analityków, dlatego że koncentruję się przede wszystkim na tych mediach zagranicznych, ale uważam, że w bardzo wielu, tego co słuchałem oczywiście, tych wystąpień pana Tomasza Piekielnika, bardzo celnie odnosił się do kwestii geopolitycznych, geoekonomicznych. Myślę, że mówi bardzo wiele słusznych kwestii. Zresztą także to nasze wspólne wystąpienie w jednym panelu na kongresie King's cieszyło się dużą popularnością i myślę, że też przyniosło wiele, że tak powiem, zrobiło pożyteczną robotę, o tak bym to określił. Także myślę, że bardzo, bardzo pozytywnie się odnoszę. Uważam, że jest to jeden z tych takich właśnie strumyków, o których mówię, informacyjnych, które celnie, że tak powiem, są taką, powiedziałbym, kontrą dla tej papki propagandowej, która jest serwowana nam jeszcze no, od czasów Dawida XIX, to co najmniej, ale znacznie, znacznie wcześniej. O, tutaj też pyta pani Maria Chrościcka, czy podjąłbym się rozmowy z panem Tomaszem Piekielnikiem, ale była taka nasza rozmowa w tej szerszej debacie. Był tam i pan ambasador Krzysztof Baliński, między innymi wielu innych zacnych gości na kongresie Kings, także zachęcam do tego, abyście państwo sobie wyszukali w serwisie YouTube. Można na moim kanale, można na kanale pana Piekielnika i innych zacnych podcasterów, twórców internetowych, znaleźć zapis tej debaty. Między innymi pan profesor Adam Wielomski był także przecież uczestnikiem, także jest zapis tej naszej debaty. Tomasz Borsuk, może pokusi się pan na napisanie tomu drugiego Dziejów Polskiej Głupoty, lata 2005-2026. No myślę, że ten tom obejmowałby znacznie szerszy okres. No i myślę, że to nie jest niestety czas skończony. To nie jest coś, do czego się można jeszcze odnieść w czasie przeszłym, w sensie historycznym. Mamy do czynienia z dziejami polskiej głupoty no na bieżąco, można powiedzieć, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, politykę obronną, politykę bezpieczeństwa. Jeszcze raz państwa zachęcam naprawdę jutro do sięgnięcia po ten wywiad mój z panem Dariuszem Rozwadowskim w podcaście geopolitycznym. Zobaczycie państwo, jakie są absurdy, jeżeli chodzi o rozwiązania systemowe dla szkolenia rezerw. To jest naprawdę, włos się jeży na głowie, to co jest robione, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Derek 76745. Czy Izrael zamierza walczyć do ostatniej kropli amerykańskiej krwi, czy też Trump się wycofa, pozostawiając Izrael samemu sobie? No o ile mi wiadomo, to te wpływy izraelskie są tak ogromne i ta próba rozbrojenia bomby związanej z, w cudzysłowie oczywiście bomby związanej z aferą Epsteina przez Melanie Trump, to jej oświadczenie, to próba odcięcia się, może nie odcięcia się, ale takiego wyizolowania się od swojego męża, apel do kongresu o przesłuchiwanie ofiar i tak dalej, no moim zdaniem to odniosło sukces, to nie odniosło sukcesu, to odniosło efekt odwrotny od zamierzonego. Cała afera Epsteina powróciła z mocą, z dużą mocą w tej debacie, więc ja absolutnie tu nie jestem optymistą. Uważam, że Donald Trump do końca, dopóki będzie prezydentem, będzie wspierał państwo Izrael. I to zresztą mówiłem państwu. Ja to mówiłem na jesieni 2024 roku, już po wyborach prezydenckich, jeszcze przed zaprzysiężeniem, bo zaprzysiężenie było 20 stycznia ubiegłego roku. Natomiast ja to mówiłem na jesieni 2024 roku, że Donald Trump będzie ultra proizraelskim politykiem, że to będzie polityka super proizraelska, łącznie z możliwością wojny z Iranem. Michał Serafin, skąd Izrael zdobywa ciągłe środki finansowe na prowadzenie działań militarnych? To dosyć proste, z systemu petrodolara. O tym państwu już też mówiłem od lat 70. Ten system funkcjonuje jak w zegarku i pozwala Fedowi, czyli Rezerwie Federalnej w Stanach Zjednoczonych, cyfrowo kreować i wcześniej dodrukowywać, obecnie cyfrowo kreować amerykańskiego dolara, pokrywać koszty amerykańskich wojen. Zresztą te wojny są potrzebne co jakiś czas, aby Stany Zjednoczone po prostu nie zbankrutowały jako państwo, aby pobudzić także przemysł zbrojeniowy i w ogóle cały przemysł amerykański. Ugo, chyba tak czyta się tę nazwę użytkownika. Proszę mi wytłumaczyć, jaki jest główny powód, dla którego znakomita większość krajów zachodnich w cudzysłowie, od wielu, wielu lat najogólniej mówiąc, traktuje państwo położone w Palestynie tak pobłażliwie. Wynika to w dużej mierze z uzależnienia od dystrybucji bezpieczeństwa przez Stany Zjednoczone. Po 1945 roku, po 1945 roku wiele państw europejskich, zdecydowana większość krajów zachodnich po prostu była uzależniona od amerykańskiego parasola nuklearnego, od amerykańskiej obecności militarnej. To jeszcze pozostało, jeszcze ponad 80 tysięcy żołnierzy amerykańskich przecież stacjonuje w wielu bazach w Europie. I to uzależnienie było bardzo wygodne dla establishmentu politycznego i gospodarczego zachodniej Europy, bo zwalniało ich z konieczności ułożenia dużych pieniędzy na zbrojenia. Pozwalało także czerpać te korzyści związane ze współpracy z amerykańskimi koncernami zbrojeniowymi, technologicznymi. Proszę zobaczyć, jak mocno Zachód uzależnił się, włączając to oczywiście także Polskę już po przystąpieniu do Unii Europejskiej, od takich koncernów jak Microsoft. Obecnie Francja prowadzi właściwie, można powiedzieć, rewolucję, jeżeli chodzi o swoją służbę cywilną, rezygnując z pakietów Microsoftu, systemu operacyjnego Windows, na rzecz lokalnej mutacji systemu Linux. Ale to się dzieje ile lat po wojnie? Proszę zobaczyć, dopiero teraz jest pewne otrzeźwienie. To było bardzo, bardzo wygodne dla krajów zachodnich. To uzależnienie. Natomiast to uzależnienie pociągnęło za sobą także mocno proizraelską, delikatnie mówiąc, mocno proizraelską politykę takich państw jak Włochy, jak Francja, jak Niemcy, Niemcy z innych względów również, ale także baza w Ramstein i tak dalej. To były ogromne wpływy amerykańskie, które przełożyły się na wspieranie państwa położonego w Palestynie. Natomiast teraz następuje otrzeźwienie. Pedro Sanchez stał się takim jastrzębiem europejskim, który wprost sprzeciwił się Izraelowi i Stanom Zjednoczonym i wsparciu wojny z Iranem. Zaczyna szukać wsparcia w Chinach. Pytanie, jak się to dla niego skończy, bo Amerykanie tak łatwo nie oddadzą tego pola. Natomiast to jest, tak jak mówię, bardzo ważny sygnał. Nie jest już taki, można powiedzieć, nic nieznaczący gest dyplomatyczny, tylko to są konkretne działania o charakterze strategicznym. Bogusław Romp mówi, że do Windows w polskich służbach specjalnych, na uczelniach, wszystko na talerzu. No ale się zgadzam z panem, jak najbardziej. Uważam, że to jest wielki błąd. Proszę zobaczyć, że Chińczycy i Rosjanie dawno już odeszli od systemów Microsoftu. Były zresztą te liczne włamania, wykorzystywanie luk w Windowsie, jeszcze w Windowsie 7, w Chińskiej Republice Ludowej. Opracowano własne modele oparte na otwartoźródłowym Linuxie, osobne zresztą dla sfery edukacyjnej, mówię o Rosji na przykład, osobne dla sfery edukacyjnej, osobne dla służb specjalnych, resortów siłowych, administracji rządowej. No, doszło tam do naprawdę ogromnej rewolucji, jeżeli chodzi o kwestie technologiczne. To państwo, które nie jest suwerenne technologicznie, dzisiaj nie może być podmiotem geopolitycznym. Stąd te wszystkie ustawy o suwerennym internecie, stąd to odcinanie się, te możliwości odcinania się od globalnego internetu, czy to w Chinach, czy w Rosji, tak aby być niezależnym. Podobnie zresztą jak uniezależnienie się od amerykańskiego systemu, od kontrolowanego przez Amerykanów systemu SWIFT, tego systemu rozliczeń międzybankowych. To dopiero, jeżeli spojrzymy na te kwestie podskórne, te wszystkie kwestie związane z systemem międzybankowych rozliczeń, z systemem finansowym, z systemem technologicznym, z systemem produkcji żywności, systemem produkcji leków, cały przemysł farmaceutyczny, te państwa, które na tych etapach są niezależne, są suwerenne, są prawdziwymi podmiotami geopolitycznymi. Kraje takie jak Polska, które są w stanie produkować listy, są w stanie produkować leki z listy krytycznej na poziomie poniżej 20%, i to mówimy tylko i wyłącznie o tak zwanej liście krytycznej, to są uzależnione. Czy są to kraje suwerenne? No oczywiście, że na wielu aspektach nie. Polska jest bardzo mocno uzależniona od takich ponadnarodowych koncernów jak Microsoft, a przypomnę, że jeszcze całkiem niedawno były premier Mateusz Morawiecki chełpił się tym, że Microsoft będzie tutaj rozbudowywał swoją infrastrukturę chmurową i że część właśnie danych administracji państwowej będzie w tej chmurze Microsoftu. Czyli tak jak tutaj pan Bogusław powiedział, będzie wszystko podane na tacy. Ja państwu już mówiłem wielokrotnie o systemie XEF, o tej firmie, która, że tak powiem, zarządza tą bramką wejścia do systemu XEF, która ma swoje centrum badawczo-rozwojowe w Izraelu i tak dalej. No to widzimy, że w sensie technologicznym Polska nie jest krajem suwerennym. Trzeba to po prostu powiedzieć wprost, trzeba to nazwać po imieniu. Szanowni Państwo, dziś było nas ponad 4100 osób na żywo. Doskonała frekwencja. Serdecznie Państwu dziękuję. Jutro, 15 kwietnia, programu na żywo nie będzie, ale za to będzie regularny odcinek podcastu geopolitycznego. Przed godziną 8 się ukaże mój wywiad z panem Dariuszem Rozwadowskim. Pokazanie, jak wygląda tworzenie wiosek potiomkinowskich w Polsce, jak wygląda tworzenie mięsa armatniego w Polsce, jak wygląda kwestia przygotowywania rezerw. No właśnie, na co? Do czego? Do wojny? Do wojny z kim? I do wojny po co? W jakim celu? O tym wszystkim w jutrzejszym odcinku podcastu geopolitycznego. Na dziś już Państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję za Państwa obecność, dziękuję za Państwa wsparcie. Życzę Państwu dobrej, spokojnej, bezpiecznej nocy. Do zobaczenia.